Błażej Marciniak, pracownia Biobank, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaczniemy chyba od nasze spotkanie, od organizacji zajęć genetyki dla najmłodszych. To jest w ogóle dobry pomysł, żeby z takim tematem wychodzić do bardzo młodych ludzi?
Biorąc pod uwagę reakcję dzieciaków, które uczestniczą w warsztatach, wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł.
Czyli jak one reagują?
Bardzo entuzjastycznie są zaangażowane.
Mówią, o DNA, cudownie.
Może nie aż tak, ale na pewno są bardzo skupione na tym przebiegu całego procesu, całego eksperymentu. Każdy ma możliwość wzięcia częściowo udziału. Mamy tam mnóstwo pipetowania, dolewania różnych odczynników, więc naprawdę ponieważ pracujemy w grupach sześciosobowych, w zależności jaka ta grupa na warsztatach pojawi się liczna, dla każdego znajdzie się coś do zrobienia, no i widać, że bardzo się w większości dzieciaki angażują.
No i jak przekazujecie wiedzę o genetyce najmłodszym ludziom? Słyszałam coś o truskawkach, ale pan mi potem powiedział, że banany się lepiej sprawdzają. To proszę mi to wyjaśnić.
Tak, izolujemy DNA z owoców. Pierwotnie próbowaliśmy i nawet z kiwi, truskawki. Okazało się, że z kiwi nam nie poszło, truskawki były niedostępne, więc koleżanka miała ze sobą akurat w plecaku banana na śniadanie, poświęciła swoje drugie śniadanie dla dobra nauki i dzięki temu mogliśmy zrealizować warsztat w oparciu o banany. Wyszło świetnie, dlatego trzymamy się teraz tego owocu.
No to jak wyizolować DNA z banana, niech mi pan powie.
Jak wyizolować DNA z banana? Przede wszystkim trzeba zrobić z niego papkę.
Aha.
Dość taką przelewającą.
No to przyjemna
się
zabawa może być,
więc
tak?
Dzieciaki dostają moździerz, dostają kawałki bananów, robią papkę. Wlewane jest to wszystko do fiolki z wodą, podgrzewane. Wcześniej dodajemy jeszcze sól i trochę płynu do mycia naczyń. Tak, nie pijemy tego, nie jemy, więc ma
I
to służyć do...
I co nam daje sól i płyn do mycia naczyń?
Rozbić błony komórkowej, żeby dostać się do DNA, które jest w jądrze. Następnie wygrzewamy to w temperaturze 60 stopni przez 15 minut. Kiedy etap podgrzewania się zakończy, przesączamy materiał, nad którym pracujemy, przez filtr do kawy i lejek do innego naczynka. Następnie, kiedy już wszystko nam się przesączy, próbkę zalewamy zimnym spirytusem. To powoduje, że wszystkie inne rzeczy, inne niż DNA, rozpuszczają się i ponieważ to zalanie polega na takim delikatnym pipetowaniu tego alkoholu do naszego materiału, powoduje, że na granicy tych materiałów zaczynają pojawiać się kłębki DNA. W zależności od tego, jak proces tego homogenizacji, czyli rozdrobnienia tego owocu został precyzyjnie wykonany, jak dokładnie procedura została wykonana, no to pojawiają się większe, drobniejsze, bardziej splątane, także w niektórych przypadkach nawet udaje się zaczerpnąć taką nić dzieciakom, które to izolują.
A wy używacie słów takich jak wyizolowanie DNA nici kwasu dezoksyrybonukleinowego? To pytanie numer jeden. I dwa, czy dzieci coś by z tego zrozumiały?
Staramy się dostosować nasze słownictwo do poziomu grupy, więc wiadomo, że inaczej warsztaty prowadzimy z czterolatkami, inaczej z czwartoklasistami, inaczej z ośmioklasistami. Natomiast są dzieciaki, które posiadają naprawdę zaskakującą wiedzę i tak, potrafią nawet zadawać trudne pytania.
No tak,
pytania.
Bo to pewnie zależy na jakim etapie wiedzy, bo wy trafiacie do dzieci z podstawówek.
Tak.
Tylko łodzianie mogą przychodzić? Można się do was zgłaszać? Jeśli szkoła dostanie taką informację, to może próbować się z wami skontaktować i umówić na takie
Absolutnie
spotkanie.
Absolutnie tak. Natomiast no, spotkania odbywają się w Łodzi, więc no, to byłby pewnie kłopot logistyczny, żeby do nas dojechać. Natomiast
Spoza Łodzi, rozumiem, tak. Bo jeśli chodzi o Łódź, to nie jest to problem.
No nie jest to problem. No, zajęcia odbywają się na ulicy Marii Skłodowskiej Curie 11 w Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.
Tylko trzeba się wcześniej skontaktować
się wcześniej
i umówić. To zajrzyjmy w takim razie do tego biobanku. Wykonujecie tam sporo badań w kierunku chorób także. Ale też ciekawostka może, zróżnicowania genetycznego w oparciu o podział na regiony geograficzne czy grupy kulturowe.
Tak, pracujemy też nad tym.
Czyli co, ustalamy, czy taki łódzki kibic ŁKS-u będzie miał inne geny niż mnich z klasztoru w Tyńcu na przykład?
Geny będą mieć te same, natomiast będą mieć różne warianty w genomie i to z powodu jakiejś rozróżnienie. Natomiast bardziej tutaj skupiamy się na całych populacjach, czyli zależy nam na tym, jak generalnie łodzianie różnią się od, dajmy na to, gdańszczan.
Pod kątem zróżnicowania. I wychodzi coś z takich badań?
Udaje nam się znaleźć różnice między regionami, znaczy może bardziej między właśnie mniejszościami etnicznymi czy kulturowymi. Na przykład no, Kaszubi są zdecydowanie mniej zróżnicowani niż reszta kraju. Są pewne warianty, które występują głównie na Kaszubach, a wreszcie kraju po prostu incydentalnie się znajdują w genomie, więc...
A jakieś geny charakteryzują na przykład łodzian albo region łódzki? Charakterystyczne?
Nie zauważyliśmy tego. Wręcz jesteśmy dość mocno zróżnicowani jako tutaj łodzianie, Łódź, województwo łódzkie, więc tutaj nie mamy jakiegoś takiego charakterystycznego genomu łodzianina.
Ten problem, oczywiście my sobie tutaj trochę żartujemy może z tego DNA, ale to są niezwykle ważne badania, które mogą dawać też odpowiedzi na mnóstwo pewnie takich bardzo ważnych pytań. Czy na przykład jakaś grupa ludzi może mieć jakieś niebezpieczne DNA, na przykład, bo będzie dążyć do wojny?
Nie wiem, czy były prowadzone takie badania, no na pewno są.
A może warto by przeprowadzić?
Na pewno są badania prowadzone w związku z też różnymi cechami charakterologicznymi, z podatnością, ryzykiem wystąpienia pewnych chorób. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że ryzyko wynikające z takiego, a nie innego układu polimorfizmów DNA na, nie wiem, bycie otyłym, wysokim, niskim, jest również determinowane przez czynniki, powiedzmy, społeczno-ekonomiczne. Czyli no, ktoś, kto ma szansę być wysoki, a żyje w ubóstwie, w skrajnym ubóstwie, jest osobą niedożywioną, no po prostu nie będzie miał szans, żeby te geny zapracowały tak, jak mogą zapracować. Tym bardziej w takich czynnikach socjologicznych, typu nie wiem, właśnie skłonność do agresji, do przemocy, to też to otoczenie społeczne ma wpływ, więc tutaj no, nie możemy tak jednoznacznie powiedzieć,
same
że...
Same geny nie wystarczą. Absolutnie. Czyli jeszcze na przykład to środowisko, w jakim się wychowujemy, też nas kształtuje. Absolutnie. Ale nie przekreśli tak do końca genów.
No, pozostaje zawsze jakiś czynnik ryzyka. Poza tym genetyka jest taką świeżą nauką, gdzie cały czas mamy nowe odkrycia i to, co dzisiaj nam się wydaje, że taki układ polimorfizmów przesądza o tym, okazuje się, że za chwilę ktoś odkryje zupełnie inny polimorfizm, który łagodzi na przykład skutki takiego, a nie innego układu. Więc pamiętam, byłem na jednej z konferencji, kiedy tak zwane choroby rzadkie były badane. Naukowcy prezentowali wyniki. Choroby rzadkie są to powiązane z jednym polimorfizmem. Z reguły są to choroby prowadzące do śmierci. I właśnie na jednej z konferencji naukowiec prezentował pacjenta, gdzie średnia przeżywalność ludzi obarczonych tym polimorfizmem wynosi 15 lat. Pan miał już 30 i kiedy naukowcy się zastanawiali, jak, on powiedział, że może przynieść próbkę materiału biologicznego swojego ojca albo swojego dziadka. I nagle się okazało, że to była rodzina, mimo ryzyka wystąpienia choroby śmiertelnej i śmierci w wieku do 15 lat, no ktoś dożył tam 90 prawie, więc to pokazuje trochę, jak cały czas się uczymy i coś, co dzisiaj może wydawać się dla nas ostrym sygnałem determinacji pewnego syndromu chorobowego, za chwilę no, wiedza może to zweryfikować, nauka.
A czego my dzisiaj za pomocą wyizolowania naszego DNA możemy się o sobie dowiedzieć?
Tak, na pewno. Myślę, że to by trzeba spytać jakiegoś diagnostę.
Bo tak tam się
genetyki
pewnie kojarzy głównie z ustalaniem ojcostwa.
No, myślę, że tego to możemy dość pewnie ustalić. Natomiast jeżeli tutaj o zespoły chorobowe, myślę, że to by trzeba spytać diagnostę genetyka. Ja niestety nie jestem jakimś takim, więc tak z pewnością nie chcę mówić, co możemy, czego nie możemy.
Ale możemy się na przykład dowiedzieć o sobie, w jakim procencie, skąd pochodzimy.
Tak, możemy próbować określić, z jakich populacji mamy najwięcej domieszki genetycznej z danej populacji. No, na pewno te cechy fenotypowe, typu kolory oczu, kolor włosów, struktura włosa. Widziałem prace, które na podstawie DNA są w stanie odtworzyć kształt twarzy człowieka, więc takie dość precyzyjne cechy związane z wyglądem, myślę, możemy śmiało próbować odtwarzać.
Nie wiem, czy mogę pana spytać o to, co my właściwie zazwyczaj dziedziczymy w genach i czy zawsze dziedziczymy po tych najbliższych przodkach, czy też możemy odziedziczyć w genach coś z wielu pokoleń wstecz?
Tak, absolutnie możemy odziedziczyć rzeczy z cechy.
Z XIX wieku na przykład.
Na przykład.
I to może na przykład tłumaczyć nasze jakieś takie hrabiowskie nawyki, może wtedy.
Być może tak.
Dosyć dużo mówiło się też i mówi się pewnie po chwilę obecną o tak zwanych bliźniakach genetycznych. Jak to się dzieje, że znajdujemy kogoś, kto ma jakieś zbieżne z nami geny gdzieś daleko, na innej półkuli?
Nie jestem w stanie wytłumaczyć tego fenomenu. Znaczy generalnie badania nad bliźniakami są w ogóle, funkcjonują na zachodzie biobanki, tak zwane twins biobanks. Czyli biobanki bliźniąt, gdzie materiał próbki, materiału biologicznego pochodzącego od bliźniąt są biobankowane. Osoby, bliźniaki są poddawane regularnym, okresowym badaniom i to właśnie pozwala wychwycić, jaki wpływ ma otoczenie, bo na przykład, nie wiem, jedno z bliźniąt zachoruje na chorobę nowotworową, drugie nie, więc to jak gdyby mają geny bardzo zbliżone do siebie, więc szanse są podobne, natomiast okazuje się, że jedno z bliźniąt choruje na chorobę nowotworową, drugie nie i tu możemy właśnie mieć najlepsze przykłady, że ta genetyka nie determinuje wszystkiego, ma znaczenie to, gdzie ktoś żył, czy nie wiem, ktoś pracował w kopalni, palił papierosy, czy nie. Więc to tego typu badania też pokazują wpływ tego otoczenia, środowiska na człowieka.
Podsumowując tą naszą rozmowę, proszę powiedzieć, do czego mogą nam służyć materiały gdzieś tam składowane w biobanku?
My jako Biobank Uniwersytetu Łódzkiego jesteśmy biobankiem populacyjnym, dlatego działamy w oparciu o donacje, dobrowolne donacje materiału biologicznego przez mieszkańców miasta, a nie tylko mieszkańców miasta, osoby, które chcą przeznaczyć swój materiał biologiczny dla nauki. Dlaczego warto to zrobić? Biobank porównałbym do biblioteki. Czyli jeżeli potrzebujemy książki, nie chce nam się jej kupować, wydawać pieniędzy, idziemy do biblioteki, po prostu ją wypożyczamy. Biobank działa podobnie, z tym, że tym materiałem, który można wypożyczyć, jest właśnie próbka materiału biologicznego. Jeżeli naukowiec szuka do swoich badań osób o określonym fenotypie albo dotkniętych przez określone schorzenie, wtedy może odwiedzić biobank, pożyczyć taki materiał na potrzeby swoich badań. Oczywiście takie wypożyczenie odbywa się za zgodą dawcy materiału biologicznego, który w momencie zdeponowania materiału w biobanku wypełnia świadomą zgodę na udział w badaniach, określa sposób, w jaki ten materiał biologiczny może zostać wykorzystany, czyli czy są to tylko badania podstawowe, czy także badania w koncernach farmaceutycznych, czy tak badania komercyjne, czy realizowane w Polsce, za granicą. I to biobank jest jak gdyby strażnikiem woli dawcy materiału biologicznego, żeby ten materiał został wykorzystany zgodnie z jego intencją.
W jaki sposób taki materiał genetyczny jest pobierany?
My pobieramy materiał z reguły w formie śliny, czyli specjalna fiolka z płynem, który zachowa tą ślinę w odpowiedniej jakości. Trzeba napluć około 2 ml śliny.
Do zrobienia, myślę.
Do zrobienia, natomiast w praktyce okazuje się to trudne niekiedy.
Naprawdę?
Tak, jak prowadziliśmy akcję takie zbierania materiału właśnie śliny, to mieliśmy ze sobą cytryny, żeby ewentualnie wesprzeć ludzi, którzy oddawali materiał biologiczny. Jak ślinianki zaczynają wtedy trochę lepiej pracować, jak sobie kwaśne wyobrazimy. Ostatnio zdarzało nam się także pobierać materiał krew. Także to te materiały, które pobieramy, część od razu, jeżeli chodzi o ślinę, to przechowujemy ją w warunkach pokojowych, natomiast jeżeli krew, to przechowujemy ją w lodówkach, w zamrażarkach. Część materiału od razu izolujemy i w formacie już izolatu DNA jest przechowywana.
No to gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć naukę, to pracownia biobanku czeka na chętnych i ta informacja dla szkół, dla wychowawców, że można wziąć udział w takich specjalnych zajęciach genetyki dla najmłodszych i wtedy dowiedzieć się, dlaczego truskawka jest jak truskawka, a nie jak cebula.
Można, tak. Przy okazji zapraszamy się na najbliższą sobotę. Zostało nam parę miejsc na warsztaty dla rodziców z dziećmi. To jest taka nowa formuła, którą chcemy wypróbować. Zapraszam 10:30. Proszę się oczywiście wcześniej zarejestrować.
Dobrze, czyli to też jest taka okazja, żeby sobie DNA wyizolować na przykład z jakiegoś owocu, też będziemy działać.
Tak, absolutnie, dokładnie tak, z banana najprawdopodobniej.
To w takim razie gorąco polecamy i gorąco zapraszamy. Bardzo dziękuję. Błażej Marciniak, pracownia Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.